Chciałem zapowiedzieć, że przez następne tygodnie będę mówił serię kazań. Tak sobie wymyśliłem, że to będzie taki był kiedyś film bodajże Kieślowskiego, krótki film o miłości. I sobie wymyśliłem serię pod tytułem Krótka seria o miłości, ale już kłamstwo jest, bo tak naprawdę jak zacząłem o tym myśleć, to mam dużo do powiedzenia. I muszę wam powiedzieć, że przynajmniej od pół roku to słowo za mną chodzi. Ono powraca i mam gdzieś przekonanie, że to jest coś ważnego. Mam takie przekonanie, że to jest coś bardzo istotnego. I chciałbym mówić o szukaniu miłości, o doświadczaniu miłości. Nie tak dawno były walentynki. Znaczy, niektórzy mieli walentynki, a niektórzy środę popielcową, tak? Jak słyszałem właśnie ostatnio. I to może zacznę od takiej historii. Nie mówię, że jest prawdziwa ta historia, od razu, żeby nie było. O pewnej wierzącej dziewczynie, właściwie takiej młodej kobiecie, która szukała męża i nie mogła go znaleźć, jak to czasami bywa w życiu. Ja bym prosił tutaj o opiekę. Nie szło jej za bardzo z tym znalezieniem męża. Pastor ją wspierał, bo pastor to był dobry człowiek. Mówił do niej, nie martw się, wszystko będzie dobrze, ale czas płynął, zegar tykał i pewnego razu wydarzyło się takie, w kościele pojawił się prorok, był taki wspaniały czas modlitwy, wspaniały wieczór wypełniony Bożą obecnością. Prorok modlił się z ludźmi, czasami słyszeli od niego jakieś słowo i to było takie słowo w dziesiątkę, takie trafione, poruszające serca. Ludzie po prostu byli pod wrażeniem jego poznania, objawienia. I na koniec podeszła ta młoda dziewczyna. Nie zdążyła jeszcze otworzyć swoich ust, kiedy on powiedział do niej, widzę, że nosisz ciężar, ale chcę ci powiedzieć, że w tym roku oświadczy ci się po kolei aż trzech mężczyzn. I ta dziewczyna struchlała. Ta dziewczyna struchlała. To było powiedziane głośno. W kościele zapadła cisza. I ona do niego mówi tak. Posłuchaj. Żaden z ciebie prorok. Nie będzie żadnych trzech oświadczeń. Ja przyjmę te pierwsze. Okej. Okay. To taki żart na rozpoczęcie. Słaby, wiem. John Lennon śpiewał o tym, że każdy potrzebuje miłości. Że każdy człowiek potrzebuje miłości. I tak jest w istocie. Nie pamiętam, gdzie to czytałem, tak? Ja nie lubię cytować takich przykładów, nie lubię podawać przykładów, kiedy nie mogę się powołać na źródło. I tak próbowałem odnaleźć, ale nie potrafiłem. Ale czytałem kiedyś takie badania o tym, że przeprowadzono, to były badania porównawcze dzieci wychowujących się w środowisku miłości, dzieci, które wychowywały się, małych dzieci, takich kilkulatków, którzy wychowywali się w rodzinach, gdzie były otoczone przytulaniem, całowaniem, głaskaniem, takimi dobrymi słowami, ciepłymi i przypatrywano się właśnie, bo to był początek szkoły, jak te dzieci funkcjonują, jak sobie dają radę i porównano drugą grupę dzieci, które wyrastały w sierocińcu, po prostu trafiły z powodów takich życiowych, tak, z jakiejś przypadłości życiowej, wychowywały się bez rodziców i bardzo szybko okazało się, że te dzieci właśnie z tego środowiska miłości, otoczone tą atmosferą miłości, one były większe. Fizycznie były zdrowsze, lepiej się rozwijały fizycznie, miały lepsze oceny, wszystko przemawiało na ich korzyść. I tak jest dlatego, że zostaliśmy stworzeni, że zostaliśmy zaprojektowani, że jesteśmy przeznaczeni do tego, aby funkcjonować właśnie w środowisku i w atmosferze miłości. I nie da się ignorować tej prawdy, nie da się ignorować tej potrzeby. Chciałbym mówić o tym wszystkim, co jest związane z miłością przez następne tygodnie i mam przekonanie, że to jest coś z nieba. Że to jest coś z nieba dla nas. Że to jest coś niezwykle cennego i ważnego. Gdyby dzisiaj zapytać właśnie o to, jak ludzie rozumieją to pojęcie, co stoi dla nim za tym terminem, tak, to prawdopodobnie mielibyśmy tyle odpowiedzi, tyle pomysłów, ilu respondentów, ile osób byśmy zapytali. Każdy inaczej sobie to wyobraża, każdy inaczej to odbiera, ale miłość to jest coś więcej niż tylko zaspokojenie potrzeb fizycznych. Te dzieciaki właśnie z tego sierocińca, z tego domu dziecka, one były dobrze traktowane. To było takie miejsce, gdzie były dobrze ubrane, gdzie miały co jeść, gdzie miały dobre warunki do spania, gdzie miały taką opiekę fizyczną, a jednak czegoś im brakowało, tak? I kiedy my w życiu doświadczamy miłości, to nasze życie jest lepsze. To nasze życie jest lepsze. Ono ma inny smak. I chciałbym przejść do czytania Słowa Bożego. Chciałbym dzisiaj czytać z tego naszego nowego przekładu Biblii. I chciałbym czytać słowo, które zawsze po prostu słuchacie na ślubach. Które, to nie dlatego, że były walentynki i to jest takie nawiązanie, absolutnie, a dlatego, że to jest kwintesencja miłości. Otwórz, albo Kuba tu wyświetli, 1 Koryntian, 13 rozdział i od pierwszego kolejnych 13 wersetów. Tam są słowa, z którymi my jesteśmy tacy obici. Możesz czasami być obity Biblią, tak? Ale mam nadzieję, że nie tym razem. I tam czytamy słowa znamienne. Posłuchajcie, tak? Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadł dar prorokowania, pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, także przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał swą całą własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, inne wersje mówią, wydał na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta. Postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje. Natomiast proroctwa te się wypełnią, języki te ustaną, wiedza jej świeżość przeminie. Zresztą nasza wiedza jest i tak wycinkowa, a prorokowanie dotyczy tylko części spraw. Gdy nastanie czas doskonałości, to co ograniczone utraci swe znaczenie. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. Mówię tak, gdyż teraz widzimy zagadkowe kontury. Nadejdzie jednak czas, gdy zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, przyjdzie jednak czas, kiedy poznam tak, jak zostałem poznany. Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość, te trzy, a z nich największa jest miłość. Nie wiem, czy na co dzień żyjemy w środowisku, które ceni i rozumie znaczenie miłości. Wydaje mi się, że współczesna cywilizacja jest dość materialistyczna. Liczą się takie, powiedziałbym, konkretne rzeczy, namacalne do osiągnięcia. Wybudowany dom, samochód, jakim jeździsz, zasobność twojego portfela albo stan twojego konta, być może tytuł albo twoje osiągnięcia życiowe. To są rzeczy, które na co dzień są wartościowane, które mają znaczenie. Jednak niekoniecznie i nie zawsze przynoszą nam radość. Te słowa, które czytałem, tak jak mówiłem, zazwyczaj słyszymy przy okazji ceremonii ślubnych i wydają się, tak na pierwszy rzut oka, w taki romantyczny sposób mówić miłości. Są to słowa bez wątpienia zaadresowane do chrześcijan, głównie do chrześcijan. To jest przesłanie głównie do ludzi, którzy poszli za Jezusem. I te słowa są czymś więcej niż takim romantycznym przesłaniem o idyllicznej miłości. Pamiętam taką sytuację, kiedy byłem w szkole biblijnej, kiedy studiowałem biblistykę. Ciekawe rozmowy zawsze działy się w kuchni. Kiedyś byłem świadkiem rozmowy takich dwóch młodych studentów, młodszych ode mnie, dużo młodszych, i rozmawiano o pomaganiu ludziom. O pomaganiu ludziom. To była bardzo mądra rozmowa, bardzo mądra rozmowa dwóch młodych teoretyków z gatunku tych, którzy wiedzą wszystko. Kiedy ich zapytasz, uzyskasz odpowiedź na każdy temat. A poziom intelektualny tej rozmowy dużo, dużo ponad moją głową. I w pewnym momencie jeden z tych chłopaków powiedział, żeby komuś pomóc, nie muszę go kochać. Tak? Tak, możesz komuś pomóc, ale to, co czytaliśmy przed chwilą, mówi, że to ma mniejszą wartość. Że to może komuś się przysłużyć, ale dla ciebie samego nie masz z tego, ty nie masz tego zysku, ty nie masz z tego żadnej korzyści. Myślę, że taka pomoc też komuś, ona ma niższą rangę, niższy status dla tej osoby. Pomyślałem sobie wtedy przy okazji tej rozmowy, no ciekawe, ciekawe. Bo my wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy noszą marzenia o tym, aby doświadczać Boga w życiu, tak? My jesteśmy takimi ludźmi. To jest nasze pragnienie. Chcielibyśmy Go słyszeć wyraźnie, chcielibyśmy doświadczać Jego działania, żeby On odpowiadał na nasze modlitwy. Marzy nam się namaszczenie, kiedy kładziemy ręce nie na urządzeniach elektronicznych, ale na ludziach i oni są uzdrawiani. Marzy nam się to? Chcielibyśmy takiego życia, tak? Chcemy mówić innymi językami, chcemy prorokować, chcemy widzieć ludzi uwalnianych, uzdrawianych. Kochamy to, kiedy nasze modlitwy są wysłuchiwane. Ale ten fragment, który przeczytaliśmy wspólnie razem tutaj, on mówi, że największe namaszczenie, że największa wiedza, że twoje poznanie Biblii, zrozumienie Biblii, twoja gotowość do poświęceń, tak? Co więcej, twoja hojność i twoja gotowość do wyrzeczeń jest bez znaczenia, jeśli nie kochasz innych ludzi. Jest bez znaczenia, że to ci nic nie pomoże, że nie będziesz miał z tego ty profitów, tak? Że to przed Bogiem jest bezwartościowe, jeśli nie kochasz innych. I muszę powiedzieć, że to jest dość ważna sprawa, ponieważ ona dotyczy serca. Ona dotyczy twojego wnętrza. I to słowo, które przeczytaliśmy razem, ono mówi, że miłość w tobie do innych jest kluczowym składnikiem albo tym składnikiem, który robi wrażenie na Bogu. Że to robi wrażenie na Bogu. Nie twój stopień z teologii, chociaż może być przydatny. Nie twoje praktyczne umiejętności do pomagania innych, chociaż to jest fajne. Ale na Bogu robi wrażenie to, czym jest wypełnione, co jest treścią twojego serca, co jest zawartością. I tu chodzi o miłość. Wiecie, jest taki problem z Kościołem dzisiaj na świecie, z chrześcijaństwem, tak powiem dosadniej, że pośród nas istnieją dziesiątki tysięcy różnych denominacji, różnych wyznań. Czy wyznań, mówiąc językiem takim bardziej polskim, i ludzie zadają sobie pytanie, który kościół jest prawdziwy albo który jest bardziej zbliżony do tego, co czytamy w Nowym Testamencie, tak? Ludzie sobie zadają takie pytanie, czym to się różni i tak dalej, co jest bardziej prawdziwe. I wiecie, niezwykłego rozróżnika, takiego czynnika, po którym można dowiedzieć się, który jest prawdziwy, użył Pan Jezus. W Ewangelii Jana 13:25 jest takie zdanie. Tam Jezus mówi tak, Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Czyli nie nasza najlepsza teologia, bo oczywiście my mamy najlepszą teologię, tak? I nie nasze fajne nabożeństwa i nie inne rzeczy, z których czasami lubimy się szczycić, bo pracowaliśmy nad tym, żeby... Bo to było ważne. Ale Jezus mówi, że tak naprawdę jedyną rzeczą, po którą ludzie z zewnątrz, ludzie, którzy Go nie znają, mogą poznać, że Ty jesteś uczniem i ja jestem uczniem, to jest to, jak się nawzajem relacjonujemy, jak się do siebie odnosimy. To jest jedyny znak rozpoznawczy, to jest jedyny taki stempel jakości, który sprawia, że dla ludzi to jest autentyczne. Tak? Ta wzajemna miłość między uczniami. To zdaniem Jezusa jest główna cecha rozpoznawcza. Tak? A więc parafrazując te słowa sprzed lat tych młodych teologów z seminarium, których tam podsłuchałem, możesz komuś pomóc i nie kochać go, ale tobie nic to nie da. Możesz komuś pomóc, ale nie kochając go, nic ci to nie pomoże. Twoje dary duchowe, my o nie zabiegamy. Ja ciągle się modlę, Boże, chcę ciągle prorokować. Ja się od 25 lat modlę o to, żebym się mógł ciągle modlić na językach, bo kocham te rzeczy niezwykłe, te nadnaturalne. Tak? I wiesz, możesz mieć niezwykłe uzdolnienia, jakieś obdarowanie, mądrość i taką rozrzutną hojność w pomaganiu innym, a twoja wiara będzie przynosić naprawdę góry i będziesz gotowy do poświęceń, ale to ma sens jedynie wtedy, kiedy twoje serce jest wypełnione prawdziwą miłością. I powtarzam to od iluś lat, ale to jest takie ostrzeżenie. Nie bierz się za służenie ludziom, jeśli ich nie kochasz. Jeżeli nie jesteś w stanie kochać ludzi, nie bierz się za służenie ludziom. Miałem taki początek, to był zaraz po moim nawróceniu. Ja byłem takim człowiekiem pyszałkowatym i muszę powiedzieć, że wyniosłym w stosunku do ludzi, którzy mieli problemami z alkoholem, z nałogami, ludźmi, którzy mieli problemy z prawem i patrzyłem na nich z góry i z pogardą. Taka jest prawda o mnie z tamtych czasów, z wyniosłością. I kiedy się nawróciłem, pewnego dnia do moich drzwi, jeszcze mieszkałem z rodzicami, zapukał człowiek i to był taki lokalny alkoholik tu z Włóczna. I on przyszedł, zobaczył mnie w drzwiach, mówi, słyszałem, ja nie mam pojęcia skąd, że ty czytasz Biblię, chcę z tobą porozmawiać. Był śmierdzący, brudny, na kilometr od niego po prostu śmierdziało jakąś tą wczorajszą wódką. Mówię, Boże, tylko nie on. Każdy tylko nie on. Ale on był taki narzucający się w tym wszystkim. Mówi, przyjdź do mnie do domu, przynieś Biblię, będziemy rozmawiać. I poszedł. No i tak czułem w sercu, nie, że Duch Święty do mnie mówi, idź. Idź tam. Poszedłem do niego i to mieszkanie, garnki niemyte od 2 tygodni. Mówię, Boże, wiecie, a mieliśmy tam chyba znajomość przez rok czasu, spotykałem się z nim. On na koniec mnie jeszcze bardzo źle potraktował i tak dalej, ale Bóg przez tą sytuację coś we mnie zmienił. Bóg coś we mnie zmienił, tak? Nie możesz być posłańcem Jezusa do kogoś, kogo nie kochasz. Do ludzi, którymi gardzisz, nie szanujesz, nie możesz, tak? Nie bierz się za służenie ludziom, jeśli ich nie kochasz. Dzisiaj zaczynamy tą serię. Nie wiem, ile ona potrwa, ale okazuje się, że tego materiału jest tak dużo, że czuję, że to nie będzie krótka seria o miłości. I chciałbym mówić o tym, czym miłość jest, a czym miłość nie jest. I mamy taki problem trochę, kiedy czytamy nasz Nowy Testament po polsku, ponieważ za naszym słowem miłość stoją aż trzy różne greckie słowa. I ja bardzo rzadko odnoszę się do źródłosłowów właśnie oryginalnych, ale to jest dość ważne, ponieważ aż trzy słowa z greckiego Nowego Testamentu tłumaczone są jako miłość. Pierwsze słowo eros i ono oznacza relacje intymne. Ono oznacza zbliżenie między mężczyzną a kobietą i ono to jest tłumaczone jako miłość. Jest drugie słowo, które jest tłumaczone w naszych Bibliach jako miłość, to jest słowo phileo. To słowo mówi o przyjaźni, mówi o poświęceniu, o takim oddaniu, o lubieniu kogoś. Jest trzecie słowo agape, które jest również tłumaczone w ten sposób. I to jest taka miłość zdolna do poświęceń i wyrzeczeń. Miłość zdolna do poświęceń i wyrzeczeń. Kiedy Jezus mówi o tym, że między nami, między jego naśladowcami, jego uczniami dzisiaj, kiedy mówi o naszych relacjach, to używa słowa agape. Tak? Używa tego słowa agape. To się przewija. Wiecie, jak siedziałem teraz nad Nowym Testamentem, myślałem, to wyskakuje mi z każdego miejsca w Biblii, w Nowym Testamencie ta miłość o Kościele. Tak naprawdę nie da się Kościoła zbudować inaczej niż na miłości, niż na szacunku, niż na wyprzedzaniu się w miłości. I te słowa, w których Paweł opisuje, czym jest miłość, a czym nie jest, tak, one, to pierwsze zdanie, ono mówi, że miłość czeka cierpliwie, a w poprzednim tłumaczeniu, którego używaliśmy w Biblii Warszawskiej, tam jest napisane, że miłość jest cierpliwa w stosunku do innych. Miłość jest cierpliwa. Powiem szczerze, dla osób, które mają taki charakter jak ja, które mają takie usposobienie jak ja, to słowo cierpliwość jest prawdziwą udręką. Bo ja ze swojej natury nie jestem człowiekiem cierpliwym. Nie cierpię, kiedy rzeczy się dzieją wolno. Ja kocham, kiedy rzeczy dzieją się sprawnie, szybko, w takiej szybkiej sekwencji, kiedy idealna sytuacja byłaby dla mnie taka, że wczoraj się nawróciłeś, dzisiaj cię ochrzciłem, jutro oddajesz dziesięcinę, pojutrze prowadzisz grupę, a za dwa tygodnie zakładasz nowy kościół. Ja ze swojej natury nie jestem człowiekiem cierpliwym. To jest coś, co prowadza mnie do szału. I to, że w ogóle mogę być pastorem, to jest cecha wyuczona, ponieważ musiałem w sobie pokonać tą swoją niecierpliwość. Za jakiś czas będzie u nas dostępna świetna książka o małżeństwie, napisana przez Ewę i Mirka Szatkowskich. Książka jest genialna. I oni w swojej książce napisali coś takiego o cierpliwości. To jest książka o małżeństwie. Tytuł książki jest Z jakich klocków zbudować ten dom. Gorąco polecam już teraz, niedługo to będzie. A będziemy chcieli też zorganizować spotkanie, bo z nimi prowadzą spotkanie autorskie i to jest dobre. I oni w tej swojej książce napisali o miłości i cierpliwości takie zdanie. Miłość musi być cierpliwa, ponieważ jest skierowana do osób, które cierpliwości wymagają. Tak? Miłość musi być cierpliwa, ponieważ jest skierowana do osób, które cierpliwości wymagają. Nie wiem, czy zauważyliście, ale nie wszystko zmienia się naraz. Tak? Nawet jeśli tego chcemy, to rzeczy nie zmieniają się od razu, automatycznie. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale problemy nie rozwiązują się z dnia na dzień. Tak? Zazwyczaj potrzeba przestrzeni do naprawy, tak? I cierpliwość tworzy przestrzeń do naprawy. Przestrzeń do poprawienia się. Cierpliwość jest czymś bardzo wskazanym w relacjach z innymi ludźmi. Przypowieści 15-18. Prosiłbym, żeby to wyświetlić. Przypowieści 15-18. I to jest chyba połowa zdania, ale chcę je przeczytać. Człowiek porywczy wywołuje zwadę, lecz cierpliwy zażegnuje spór. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale w porywie, w trudnych sytuacjach rodzą się problemy. W porywczości rodzą się kłótnie, ale ludzie, którzy są cierpliwi, ludzie, którzy są opanowani, ludzie, którzy są spokojni, potrafią wyciszyć te problemy, potrafią te spory załagodzić. I miłość to jest w nas takie nastawienie do zażegnywania sporów, do wygaszania sporów. Miłość to jest taka postawa, w której my chcemy sprawy łagodzić, nie podsycać, nie dolewać oliwy do ognia, żeby to po prostu jeszcze bardziej się nakręcało, żeby to jeszcze bardziej wybuchło, ale my chcemy łagodzić konflikty, my chcemy mieć dobre relacje. I nie wiem, czy macie w swoim otoczeniu takich ludzi, ale mi się zdarza, szczególnie jak pracujemy w miejscach, gdzie jest dużo ludzi, to tam to się dzieje częściej, spotykamy ludzi, którzy ciągle się kłócą. Tak? Są takie osoby, które ciągle po prostu są w jakimś konflikcie. Z każdym i o wszystko. O najdrobniejszą sprawę, tak, można wywołać konflikt. Najmniejszy detal, najmniejszy drobiazg może być przyczyną zwady, może być po prostu punktem startowym do wspaniałej awantury, która zniszczy nam cały tydzień. Nie wiem, czy spotykacie takich ludzi, ale jeśli nie, to jesteś błogosławiony, ale chcę cię uświadomić, tacy ludzie są na świecie i możesz kiedyś trafić na kogoś takiego. Jeśli będziesz z nim pracować na jednym stanowisku przez 2 lata, współczuję i błogosławię cię. I to są ludzie, nad którymi kłótnia dosłownie wisi w powietrzu. Tak? Ona jest gdzieś tam z tyłu, po prostu za ich głową przygotowana. Wystarczy, że jest zapalnik, trach. I rozpoczyna się piękna awantura. I cierpliwość, posłuchaj, chcę ci powiedzieć, że cierpliwość jest narzędziem, albo może inaczej, cierpliwość jest szansą do ułożenia relacji. Tak? Cierpliwość to jest, powiedziałbym, szansa. Chcę ci powiedzieć, że nie zawsze bez cierpliwości uda się zażegnać spór. A więc miłość po pierwsze jest cierpliwa. Tak, namawiam cię do tego. Namawiam cię do takiej postawy. Jeśli w kościele właśnie masz jakiś kłopot, masz problem z czymś albo z kimś, namawiam cię do cierpliwości. To jest pierwszy krok we właściwą stronę. Po drugie, czytaliśmy o tym, że miłość postępuje uprzejmie. Tak? Miłość postępuje uprzejmie, albo w tym poprzednim przykładzie w Biblii Warszawskiej jest napisane, że miłość jest dobrotliwa. Że miłość jest dobrotliwa. Ja nie mam jakichś takich swoich wersetów, które towarzyszą mi przez życie. Z wyjątkiem jednego. Odkąd zostałem pastorem, chodzi za mną jeden werset, który zaczyna się od takich słów. A sługa pański powinien być uprzejmy. Tak? Jeśli wobec ciebie w kościele albo gdziekolwiek będę nieuprzejmy, to możesz zapukać, powiedzieć: Andrzej, jesteś w konflikcie sam z sobą. Albo jak nie jesteśmy takimi przyjaciółmi, to pastorze możesz powiedzieć. Tak? Powiedzieć: halo, sługa pański powinien być uprzejmy. Tak? Ale wiesz, to nie jest tylko do tego sługi pańskiego, który jest tam pastorem. Ty też jesteś sługą albo służebnicą pańską. Tak? Więc bądź uprzejmy, bądź dobrotliwy. Miłość jest dobrotliwa. Pamiętam kiedyś, byliśmy na konferencji dla liderów. Właściwie byliśmy na tej samej konferencji z tym samym człowiekiem 3 razy, więc mi się to zakodowało. Nazywał się John Juliano, to był pastor z Australii. I pamiętam, że na takiej sesji pytań i odpowiedzi zadano mu pytanie, a prowadzi kościół gdzieś taki około tam chyba 1000 osób, zadano mu pytanie, kogo powołuje albo jakie są cechy ludzi, których powołuje w kościele u siebie, żeby byli liderami. No i wszyscy oczekiwali na takie jakieś techniczną odpowiedź. A on powiedział coś takiego, co mi utkwiło w pamięci bardzo mocno. On mówi, że powołuje na liderów ludzi, wokół których jest taki, użył takie sformułowania, w których jest słodki Chrystusowy duch. Taki słodki Chrystusowy duch. I to sformułowanie utkwiło mi w pamięci. Jesteśmy powołani, żeby w nas był słodki Chrystusowy duch, uprzejmy, dobrotliwy. A więc jeśli przed swoim nawróceniem byłeś cholerykiem, wariatem, który z byle czego potrafił zrobić awanturę, to jest czas na zmianę. To jest czas na zmianę, żeby wyrugować z ciebie to twoje stare ja, zabić tą starą naturę, ukrzyżować ją, aby był w tobie słodki, Chrystusowy duch, który jest uprzejmy i dobrotliwy. Bo to jest twoje i moje przeznaczenie, powołanie. Bóg nie chce z ciebie robić przemądrzałego teologa, takiego, który palcem pokazuje, czy trzeba zrobić, ale Bóg chce, żebyś miał właśnie w sobie taką postawę dobrotliwą i uprzejmą. Czym jest dobrotliwość? To jest życzliwe nastawienie. Tak? To jest takie życzliwe nastawienie do kogoś. To w praktyce oznacza, że jesteśmy nastawieni w swoim działaniu na dobro innych ludzi. Że w naszych poczynaniach, w naszych krokach jesteśmy nastawieni na dobro w życiu innych ludzi. Nie na moją korzyść tylko, bo też możesz mieć korzyść z życia, ale żeby ktoś miał korzyść z ciebie. Z dobrotliwością jest związana hojność, ale nie chodzi mi tutaj o hojność taką finansową. Jesteśmy hojni w okazywaniu życzliwości. Jesteśmy hojni w okazywaniu życzliwości innym ludziom. Jesteśmy hojni w wyrażaniu szacunku. Tak? Ogólnie jest tak, że w świecie, w którym żyjemy, ludzie lubią, kiedy im się okazuje szacunek. Tak? Ludzie lubią, to od czasów Pana Jezusa nic się nie zmieniło. Tak? Faryzeusze kochali, kiedy w synagodze mogli siedzieć w pierwszym rzędzie. Nie mówię, że u nas siedzą faryzeusze w pierwszym rzędzie, absolutnie, to nie to chcę powiedzieć, ale oni kochali. Oni tu siedzą, bo muszą, po prostu mają blisko. Ale ludzie lubią, kiedy im jest okazywany szacunek, tak? Kiedy na drzwiach ich biura jest dyr, albo tam MGR, coś tam i tak dalej, kiedy ktoś przyjeżdża i się kłania im. Tak? A my jesteśmy powołani do tego, żeby okazywać szacunek. I wiecie co? Ja kocham to robić. Kocham to robić, okazywać ludziom szacunek. Dlaczego? Bo ludzie mają deficyty. Brakuje nam tego, żebyśmy byli poważani. I wierzę, że to jest jedna z rzeczy, do której Bóg nas powołuje, żebyśmy szanowali innych. Dobrotliwość jest związana też z hojnością w przebaczaniu. O przebaczaniu tutaj będzie jakby osobna część, myślę, że gdzieś pod koniec tej serii, więc nie chciałbym tego jakby rozwijać, ale dobrotliwość to jest hojność w przebaczaniu. Wielokrotnie, za te same rzeczy, tym samym ludziom. I to jest też coś ważnego, co chcę powiedzieć, że dobrotliwość jest niezależna od podstawy innych. Na tą życzliwość, na tą dobrotliwość inni nie muszą sobie zarobić, nie muszą zapracować. Ty możesz być dobrotliwy w stosunku do ludzi, którzy tego na to nie zasługują. Ewangelia Łukasza 6,35 mówi o Bogu. Posłuchajcie, tam jest o Bogu powiedziane tak. Gdyż On, Bóg, dobrotliwy jest dla niewdzięcznych i dla złych. Bóg jest dobrotliwy dla niewdzięcznych i złych. A więc moja dobrotliwość, ja nie chcę, żeby moja życzliwość, moja dobrotliwość była uwarunkowana postawą innych ludzi. Tak? Jeśli ty zrobisz dla mnie to, to ja zrobię dla ciebie to. Tak? Ponieważ jesteś dla mnie miły, to ja będę też dla ciebie miły. To nie jest życzliwość, to jest deal. To jest biznes, to jest zależność jakaś tam, tak? To jest oczywiście proste, to jest fajne, ale to nie jest dokładnie ta definicja, Boża definicja życzliwości. Tak? I dobrotliwość jest związana z wyrozumiałością. Tak? Ja gotów jestem nawet w trudnych sytuacjach dopatrywać się pozytywów w ludziach. Jak dzisiaj się tak zachował, ponieważ miał ciężki tydzień, szef go w pracy dojechał, być może w domu nie poszło, być może problemy finansowe, był poddenerwowany, nabuzowany. Tak? Staram się zrozumieć. Staram się zrozumieć. Tak? Może to jest właśnie naiwne, może to jest idealistyczne, ale wolę taką postawę niż postawę przebiegłej, takiej, niż postawę szpiegowską. Tak? I chcę coś powiedzieć teraz tutaj do nas lokalnie, tylko do nas, do Kościoła. Moim zdaniem uprzejma serdeczność jest najlepszą metodą na wzrost Kościoła. Uprzejma serdeczność to jest najlepszy program, na jaki się możemy zdobyć. Tak? A z drugiej strony nie uda nam się nic, co robimy, jeśli to nie będzie się działo w takiej atmosferze, w takiej aurze otwartości i właśnie takiej serdeczności, przychylności dla ludzi, takiej dobrotliwości. To jest najlepszy program. Bóg zaplanował, żebyś ty był jego najlepszym programem ewangelizacyjnym. Ze swoim charakterem, ze swoim słodkim Chrystusowym duchem, ze swoją cierpliwością. Bóg zaplanował ciebie jako taki baner ewangelizacyjny o Jezusie Chrystusie. To jest twoje powołanie, to jest moje powołanie, to jest przeznaczenie. I to nie jest coś naturalnego. Tak? Raczej naturalne jest to, że żyjąc w świecie bez Boga jesteśmy zazwyczaj, bo nie mówię, że zawsze, ale skłonni do złego myślenia o innych. Jesteśmy skłonni do tego, żeby nienawidzieć, żeby przypisywać ludziom złe intencje. Muszę wam powiedzieć, że to była największa zmiana, jaką Jezus Chrystus dokonał w moim sercu po moim nawróceniu. Największą rzeczą, jaką Jezus uleczył, to był mój stosunek do mojego taty. To nie jest rzecz, o której chciałbym opowiadać, ale było naprawdę źle i jestem Bogu za to wdzięczny, że potrafił zmienić moje serce. Ja oczywiście na swoją postawę miałem całą listę powodów. Miałem całą listę uzasadnień. I przyszedł Jezus po prostu i zabrał to z mojego serca. Tak? Bez miłości nie możemy wydawać owoców żadnych. Bez miłości nie możemy wydawać owoców Ducha Świętego. Miłość, słuchajcie, mówię dłużej niż zwykle, ale proszę was jeszcze o 5 minut i będę podchodził do lądowania. Jest jedna ważna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Miłość to jest łaska przed prawdą. To jest bardzo, chciałbym to wyjaśnić, tak? Bo obydwie te rzeczy są ważne, i łaska, i prawda. Łaska, ktoś ostatnio napisał tak właśnie bardzo fajnie, łaska wita cię w Kościele takim, jakim jesteś. Łaska wita cię takim, jakim jesteś. I może powiem herezję, łaska wita pijaków w Kościele takim, jakimi są. Może witać lesbijki, narkomanów, każdego człowieka łaska wita tak człowieka takim, jakim jesteś. Ale prawda mówi to, kim możesz się stać. Prawda pokazuje to, kim możesz się stać. Ale łaska idzie zawsze przed prawdą. Wiesz, to łaska buduje most, po którym przejedzie ta prawda. Dlatego, że prawda to ciężki pojazd. Prawdę ciężko znieść. Wiesz, łatwo ci mówić prawdę twoim zdaniem o kimś, ale kiedyś ktoś chce ci powiedzieć prawdę o tobie, jego zdaniem, to może się okazać, że to jest bardzo ciężki pojazd. I żeby unieść prawdę, potrzebna jest solidna podpora. Niełatwo unieść prawdę, ale łaska może. Jeśli chcesz mówić do czegoś życia, to potrzebujesz zbudować pomost miłości, pomost łaski. Moja tożsamość dzisiaj to jest tożsamość człowieka, który jest kochany. To jest tożsamość człowieka, to mnie uwalnia od złego myślenia o sobie samym. To mnie uwolniło od wszystkich moich kompleksów, od poczucia odrzucenia. Chcę ci powiedzieć, że odrzucenie to potężna siła, która próbuje zdeformować ludzkie życie. Ja twierdzę, jestem przekonany o tym, że odrzucenie to jest diabelskie narzędzie, to jest demon, który chce doprowadzić ciebie do zgorzknienia. Który chce doprowadzić cię do zgorzknienia, a Boża miłość, łaska formuje nas na nowo, kształtuje nas, daje nam kręgosłup, strukturę, daje nam siłę. Moja tożsamość to tożsamość osoby, która jest kochana. Wiecie, ludzie czasami chodzą po tym świecie jak te sieroty właśnie. Jak sieroty, które nie doświadczają miłości. Wiecie, powiem więcej, czasami widzę chrześcijan, którzy tak funkcjonują. Niby wiedzą, że Bóg ich kocha. Niby wiedzą, że Jezus na krzyżu za mnie. Gdzieś to jest może w głowie, ale nigdy tego nie odczuli. Nigdy tego nie doświadczyli. Nie mieli takiego przeżycia, takiego doświadczenia, że Bóg przytula mnie do swojego policzka, głaszcze mnie po głowie, że Bóg jest naprawdę kochającym Ojcem. Nie pozwól sobie w życiu na poczucie odrzucenia. Nie pozwól. Jezus Chrystus nie po to umarł za ciebie, tak? Jak mówimy o miłości, to Biblia mówi, że nie ma większej miłości niż ta, kiedy ktoś oddaje swoje życie za przyjaciół. Tak Bóg cię widzi, tak Bóg cię postrzega. Nasze wszystkie negatywne doświadczenia życiowe, a nosimy je rodzinne, z pracy, ze szkoły gdzieś tam. Ja też się z tym zmagałem. One ciągną nas w dół, ale Boża miłość płynąca z krzyża przełamuje to, ucina i sprawia, że możesz czuć się kochany, możesz czuć się kimś wartościowym w Bożych oczach. Tak? Te słynne słowa, albowiem tak Bóg, co? Umiłował świat, że posłał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Tak? Bóg posłał swojego Syna nie tylko, żebyś miał życie wieczne, ale żebyś miał poczucie, że jesteś kochany. I kiedy doświadczymy tej miłości, wtedy możemy ją przekazać, wtedy możemy ją podać dalej. Miłość jest cierpliwa i miłość jest dobroduszna. Życzę ci tego, żeby to po prostu urodziło się w twoim życiu. Żeby to przyszło do twojego życia i poszło dalej do innych. Amen. Amen. Powstańmy proszę. Panie Jezu, tak dziękuję ci za twoją miłość, która zmienia. Dziękuję ci za to, że ta miłość przychodzi, Panie, przemienia nas. Uwalnia nas ta miłość, Boże. Ale też modlę się o to dzisiaj, Boże, żeby przyszło takie ponadnaturalne doświadczenie twojej miłości. Przekonanie o tym, że kochasz, Panie, do tych, którzy tego nie doświadczają, Boże. Do osób, które mają brak tego. Bóg mówi dzisiaj do ciebie, kocham cię, kocham cię, kocham cię. Chwała ci. Chodź, zaprośmy jeszcze Boga, przyjdźmy przed Jego oblicze, uwielbiajmy, módlmy się. Chwała ci, Panie. Chwała ci, chwała ci, chwała ci. Chwała ci, cześć. Chwała ci, Boże. Przyjdź do nas, Panie, w taki ponadnaturalny sposób. Święty dzisiaj, mów, teraz mów do nas, Panie. Przekonuj, przekonuj. Myślę, że jest tutaj osoba, to jest kobieta. Tak, takie mam przekonanie. Doświadczyłaś zranienia ze strony kogoś wierzącego, kogoś z tego kościoła. Nosisz urazę i nie potrafisz się z tym uporać. I dzisiaj Bóg chce cię leczyć z tego. Bóg chce to wyrwać z twojego serca, zabrać. Wypuść to. Wypuść to ze swojego życia. Duchu Święty, zapraszamy Cię. Przyjdź do nas w proroctwie, w poznaniu i w objawieniu, Panie. Proszę Cię. Boże, działaj dzisiaj. Turama sandara la quero sandara sheke berebea la brama sindere le recciaro doro lorio quara basile feriamo lorio quara sindere le che chwała Ci, chwała Ci, chwała Ci, chwała Ci, chwała Ci. Jest też osoba inna, która nosi nieprzebaczenie. To zakorzeniło się w Twoim sercu. Ten żal jest w Tobie. Chcę Ci powiedzieć, że to jest to. I nie doświadczasz Boga, nie słyszysz Jego głosu. Chcesz tego, ale to się nie dzieje. Chcę Ci powiedzieć, że powodem jest właśnie to zdecydowanie o nieprzebaczeniu. Bóg mówi do Ciebie, że jeżeli tego nie wyrzucisz ze swojego życia, to nic się nie zmieni. To będziesz nadal w tym miejscu właśnie, w tym smutnym, ciemnym miejscu.